Chciałbym, byśmy sięgnęli do Księgi proroka Izajasza, 8 rozdziału, od 11 wersetu do 16. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc, nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie i upadną, i potkną się, i będą usidleni i schwytani. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Pan Bóg powiada, i to znajdujemy w liście apostoła Piotra, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale nie tylko, to apostoł Piotr przypomina, bo te słowa pojawiają się też w Starym Testamencie. Ale ta myśl, świętymi bądźcie, zdominowała list apostoła Piotra. Stała się kręgosłupem tego listu i też kręgosłupem, na którym powinno, czy też jest zbudowane nasze chrześcijańskie życie. Bo to nasze święte życie, często to podkreślam, nie zaczyna się dopiero w niebie, kiedy już trafimy do tego miejsca, jako ludzie wierzący, gdzie jest nasz Pan, na którego tu na ziemi oczekujemy. Ale nasze święte życie zaczyna się tu, na ziemi. Ono się tu realizuje w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Nie mam na myśli tu życia świętego, ale takiego pokrytego lukrem fanatyzmu, ale myślę o takim naturalnym chrześcijańskim życiu. Bo dla niektórych ludzi życie święte, czyli bądźcie świętymi, to przekłada się na coś takiego w stopniach świętości, że powoduje, że są ludzie, takie nowoczesne termometry, które sprawdzają naszą temperaturę duchową. O, i jak ten termometr im tam jakoś drgnie, no to jesteś świętym, a jak nie, to nie. To jest niebezpieczne zachowanie, bo prowadzi w kierunku takiego podkreślania, my jesteśmy święci, albo my jesteśmy jedynozbawczy. I to już nie jest tylko domeną, jak czasami myślimy, Kościoła rzymskiego. Niestety, ale w ruchu ewangelikalnym zaczynam dostrzegać strasznie niepokojące zjawisko. My jesteśmy najlepsi, a ta reszta nie. To może oni są wierzący, może idą do nieba, ale my gwarancji nie bierzemy, ale za siebie dajemy, tak. Chrześcijaństwo to jest pewna określona postawa. I dlatego Boże Słowo powiada, że nie powinno być problemu w rozpoznaniu chrześcijanina. Mówię, nie powinno być. Ale coraz częściej mamy problem w rozpoznaniu. Ja jako pastor miałem często problem. Nawrócony czy zmienił kolor tylko? Mówi językiem religijnym czy rzeczywiście zmienił język? Jak to jest naprawdę? To, co można zarzucić współczesnemu chrześcijaństwu, to to, że bardzo skrupulatnie pilnuje tego, jak tu można się daleko posunąć do grzechu, albo nie. Jak to postawić krok, czy jeszcze jeden krok dalej mogę zrobić, czy nie, bo już zlecę w przepaść. Pierwszy Kościół był gotowy odejść od świata tak daleko, jak to tylko było możliwe. Mówiąc świata, mówię o grzechu. Dziś stawia się pytanie, na ile bezpiecznie mogę zagłębić się w świeckie życie i jeszcze będę chrześcijaninem. Ale gdy chrześcijanin nie wyróżnia się w tym świecie, no to traci swoją tożsamość. To oznacza, że potrzebuje odrodzenia. Jeśli chrześcijanina trudno rozpoznać, nie ma widocznej różnicy, to zaczynam zastanawiać się, gdzie jest ta zmiana. Gdzie jest chrześcijańskie odrodzenie? Mamy dziś z tym problem. Tyle świeckich zachowań weszło w życie chrześcijańskie, że ja już zaczynam się gubić jako stary wierzący. Jeszcze czy już? Czy już nie? Jak to jest? I nie myślę o naszym zewnętrznym wyglądzie, chociaż i on bardzo jest niepokojący dla wizerunku chrześcijan. Ja zawsze ganiałem w zborze młodych, jak przychodzili w niedzielę w bermudach. To po prostu nie do przyjęcia. To jest lekceważenie. Ja zawsze zadaję takie pytanie, czy tak ubrany, byle jak, pójdziesz do prezydenta, pójdziesz do wojewody? No nie, bo cię sekretarka na wejściu zaraz skasuje. Zapyta się, co pan bezdomny, szuka pan czegoś? To do MOPS-u proszę. Więc myślę, że to ma znaczenie. Ale ten przeczytany tekst daje pewne wskazówki i chciałbym takich 5 wskazówek z tego tekstu wam zaproponować. Pierwsza, prorok Izajasz powiada, a nazwany jest ewangelistą Starego Testamentu, Pan uchwycił mnie za rękę. I to jest dla człowieka wierzącego niesamowita obietnica, czyli niesamowite poczucie takiego bezpieczeństwa. Pan uchwycił mnie za rękę. Jestem w Bożym ręku. Żyjąc w świecie, musimy się czuć bezpiecznie. On nie pozostawił nas samych sobie, nie widzi tej naszej sytuacji jako beznadziejnej, ale gdy gubimy się w swoim życiu, On chwyta nas za rękę i prowadzi. Ale też jest taki drugi aspekt tego uchwycenia. Kiedy próbujemy pójść w rzeczy niewłaściwe, niestosowne dla chrześcijanina, On może nas chwycić za rękę i przytrzymać. On nas może przytrzymać, zablokować. I wtedy to nie jest uchwycenie, by nas tylko jakoś ograniczyć naszą chrześcijańską wolność. Ale to jest uchwycenie, byśmy nie myśleli, że my sami sobie damy radę. Zobaczcie, jak dziecko reaguje, kiedy widzimy, że idzie w złą stronę, w niewłaściwym kierunku, coś mu zagraża. Uchwycenie rodzica jest dla niego ratunkiem. A co ono robi? Pewno widzieliście taki obrazek wiele razy. Próbuje tak się wyrwać z ręki rodzica, tak będzie kręcić tą swoją dłonią malutką, żeby tylko być niezależnym. Ale to uchwycenie ratuje mu życie czasami. Wyskoczyłoby na jezdnię, mogłoby być potrącone albo zginąć. Mogłoby wpaść w jakąś niezamkniętą studzienkę, a niedawno taki przypadek miał miejsce w Polsce, gdzie dziecko pozostawione sobie straciło życie, bo ktoś go nie zdążył chwycić za rękę. I myślę, że tak jako ludzie wierzący musimy patrzeć na to uchwycenie przez Boga. Jestem uchwycony, bo On ratuje moje życie, bo On mnie zachowuje. Kiedy mnie zatrzyma, to muszę zadać sobie pytanie, dlaczego mnie zatrzymał? Co spowodowało, że musiałem zostać uchwycony, zatrzymany? Albo zadaję sobie pytanie, jeśli On mnie uchwycił, to chwała Bogu, jestem w Jego ręku, jestem bezpieczny. Uchwyciłem Cię, aby przestrzec, nie chodź drogą tego ludu. To jest to uchwycenie ważne dla naszego życia. Czasami ludzie nam się przyglądają i powiadają, no tak, ale wy ludzie wierzący, to no macie tyle ograniczeń, tego wam nie wolno, tamtego nie wolno, to takie ograniczające jest to uchwycenie. I wtedy muszę zwykle skorygować to i powiedzieć, nie wszystko wolno, ale ja nie mam w tym wszystkim przyjemności, nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko budujące, nie wszystko przydaje się, więc nie odbieram tego ograniczenia, tego uchwycenia przez Pana jako ograniczenia mojej wolności, skrępowania mojego życia. Zatem Bóg powiada, nie wszystko, co wydaje się ludziom sprzysiężeniem przeciwko nam, czy spiskiem przeciwko nam, jest spiskiem na naszą wolność. I warto ten werset pamiętać. Jeśli doświadczamy trudności, to co ten werset chce nam powiedzieć? On ma wiele optymizmu, zachęty. Bóg jest w kontroli naszego życia. On pilnuje naszego życia. Myśmy się Mu nie wymknęli spod kontroli. On nie zapomniał o nas. On wie, w jakim środowisku żyjemy, w jakim czasie, co się dzieje z nami, co przeżywamy. Mamy doświadczenia, trudności, przeszłość, teraźniejszość. Nieszczęściem tego wieku jest strach, który paraliżuje często nasze życie. Strach przed dniem jutrzejszym, a co ten dzień przyniesie, czy będzie pomyślny dla moich wszystkich spraw, dla moich planów, zamierzeń. Jesteśmy zatruwani takim codziennym pesymizmem. Czy zauważyliście, że w telewizji rzadko się przez pomyłkę tylko chyba im się zdarza podać jakąś dobrą wiadomość? Większość wiadomości jest zła, niedobra. Dlaczego? Bo telewizja, media bazują na strachu. Utrzymują człowieka w napięciu, w strachu. To strach decyduje o tym, że jest oglądalność większa. Powiedzcie, w jakichś dobrych rzeczach spada oglądalność, więc nie są tym zainteresowani. Ludzie wsiadają do samolotu i mają lęk i strach. Niedawna historia. Ktoś tam powiedział, że już żegnał się z rodziną. Pamiętacie taki znany przypadek, kiedy samolot awaryjnie lądował na rzece Hudson w Stanach Zjednoczonych? Czy myślicie, że tam było wszystko tak spokojnie na pokładzie? Potem zapytano stewardesę, co ludzie robili? Czy myślicie, że pilot powiedział, tu kapitan, proszę, usiądźcie po dwie, trzy osoby, zacznijcie się modlić, bo lądujemy awaryjnie i możemy nie przeżyć. Dziękujemy Państwu, że wybraliście nasze linie na lot. Nic takiego. Stewardesa powiada, wszyscy się modlili. Nikt ich nie musiał skłaniać do tego. Wszyscy wiedzieli, że jedyną osobą, do której mogą zawołać, czy wierzą w to bardzo, czy nie, jest Pan Bóg. Strach trzyma człowieka w takich więzach. I ktoś powiedział tak, strach zapukał do drzwi. Wiara otworzyła, a tam nikogo nie było. Strach ma wielkie oczy, ktoś powiedział. Tak, źródłem niepokoju jest to, że ludzie nie mają pokoju z Bogiem, ale kiedy zaczyna pojawiać się takie poważne zagrożenie życia, ludzie nagle modlą się. Ateista powiada, jak nie ma Boga, to chwała Bogu, ale jak On jest, to nie daj Boże. To jest podejście człowieka. Jakkolwiek by się nie obrócił, nie może powiedzieć, że Boga nie ma. Można sobie wmówić, że Go nie ma, można stawiać siebie obok, mówiąc, że Go nie ma, ale naprawdę ludzie boją się, bo nie mają wewnętrznego pokoju. I gdy stajemy się ludźmi wierzącymi, gdy jesteśmy ludźmi wierzącymi, to mamy inną perspektywę, inny dystans do życia. Wiesz, w czyim ręku jesteś. I dlatego powiadam, my jesteśmy ludźmi uchwyconymi. Jestem uchwycony. Pan mnie uchwycił. Jego ręka zaciążyła na moim życiu. Myślę, że o swoim życiu tak możecie powiedzieć. Ręka Pana była nad nami. Kiedy Nehemiasz podejmował się niesamowitego zadania, on powiedział, ręka Pana była nad nami. Kiedy uczniowie byli prześladowani, a potem wrócili do swoich, dobrze, że mieli gdzie wrócić, miejcie swoich, to oni się tak modlili. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich, dozwól sługom Twoim, aby głosili całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Uczniowie zgodzili się na uchwycenie przez Boga Jego ręką. Oni zwracali się, Panie, kiedy Ty uchwycisz nas, kiedy Twoja ręka zaciąży na naszym życiu, możemy się czuć bezpiecznie. Żaden strach, niepokój. Oczywiście po ludzku możemy być zaniepokojeni. Czasami się irytujemy, ale tak naprawdę my wiemy, dokąd zmierzamy. Dzisiaj nie usłyszycie, prawie że nie usłyszycie
kazań mówiących o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa.
Halleluja, jest wspaniale, muzyka techno i do przodu.
Poskaczmy, pomachajmy flagami. To wcale nie świadczy o naszej świętości. To jest takie maślenie chrześcijańskiego życia.
W 11 rozdziale Dziejów Apostolskich jest też taki werset. I ręka Pańska była z nimi. A gdy ta ręka była z nimi, to co jest napisane? Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. I to jest pierwsza rzecz. Potrzebujemy tego, aby ręka Pana zaciążyła na nas. Ludzie sobie mogą przysłowiowo, tak powiem, kłaść ręce na nasze życie, ale oni tego życia nam nie zmienią. Mogą je zamienić najwyżej w takie diabelskie piekiełko. Ale gdy Bóg położy rękę na naszym życiu, to nawet gdy czasami myślimy, że On jakoś ograniczył nas, ograniczył swobodę naszego życia, to Słowo Boże powiada, ręka Pańska powodowała, że uczniowie mieli tak mocne słowo, że wielu ludzi nawracało się. I to nie tylko ludzie z ulicy. Z domu cesarskiego się ludzie nawracali. To nie byli przeciętniacy tylko. Od człowieka z ulicy bezdomnego, aż po cesarskie miejsce przebywania, pałac cesarski. Tam też byli ludzie wierzący, bo Paweł pozdrawia takich ludzi w swoich listach. A więc pozwólmy Bogu, aby uchwycił nas swą ręką, może nawet zatrzymał czasami, albo popchnął gdzieś, ale to będzie Boże, a nie ludzkie. A więc to jest ta pierwsza ważna rzecz. Uchwycił mnie swoją ręką. Druga z tego tekstu wynikająca taka maksyma to jest pewność. Optymistyczna zachęta. Nie bójcie się tego, czego ten świat się boi. Świat się wszystkiego praktycznie boi. Właściwie to ludzie boją się własnego cienia. Ale gdy stajemy się dziećmi wierzącymi, gdy nasze życie jest przez Boga zdominowane, to my musimy mieć tę świadomość, że my nie mamy się bać. Ludzie boją się stabilności życia, wszystko jest niepewne, a co jutro zdrożeje, a co jeszcze mnie czeka, a jakie podwyżki, a może utracę pracę. Nie bójcie się tego, czego boi się ten świat, powiada Izajasz. Czyżby on żył teraz, czy on gdzieś niedawno żył i wie, jak to życie wygląda? Ono się nie różni. Technika tego życia, czy sposób przeżywania tego życia się zmienił, ale problemy, strach był ten sam. Podłożem strachu były te same elementy. Te pytania codziennie ludzi nurtują. Nie obawiajcie się tego, czego obawiają się wszyscy. No tak, to czyżby w takim razie te wszystkie codzienne troski, problemy miałyby nas ominąć? No są tacy wierzący z taką teologią, że jak to? No wszyscy wierzący, to wszystko im się układa doskonale. Ja tylko trafiłem pod gabinet, bo potrzebowałem skierowania. Spotyka mnie inny brat i powiada, o, to wierzący też chorują? Ja mówię, no ja nie z tej teologii. Czasami ludzie myślą, że jak my jesteśmy wierzącymi, to wszystko nas ominie. Wszystkie kłopoty, trudności, łzy, tylko będą śmichy, chichy i wesołe życie chrześcijanina. Ale są i takie elementy jak radość, bezwzględnie oparta o Boże Słowo, ale są też trudne sprawy, kiedy czasami płaczemy, kiedy myślimy sobie, Panie Boże, nie dam rady. Chyba jestem za słabym wierzącym. Ale Bóg powiada, moje myśli są o pokoju, a nie o niedoli. Popatrzcie na ludzi, oni mają teoretycznie sztuczną radość. Jeśli popatrzycie, ja gdzieś może tak jako migawka widziałem niektóre programy telewizyjne, Voice of Poland, tak? Ludzie, no proszę, widzicie to. A ja jestem do tyłu, wiecie. Ci ludzie są pełni takiego entuzjazmu, pokazują się na scenie. Chciałbym ich zobaczyć w poniedziałek, jak naprawdę ich życie wygląda. Czy jest takie rozbawione, roztańczone, a nie daj Boże, jak ktoś nie osiągnie tego sukcesu, na który liczył. Totalna klapa, załamanie.
nie wiedzą, gdzie się odnaleźć, co ze swoim życiem zrobić. Była taka angielka, która wystąpiła w programie takim właśnie, zaśpiewała cudownie, niesamowicie. Wszyscy już rokowali, że to ona zajmie pierwsze miejsce. I nie zajęła pierwszego miejsca. Totalna klapa. Jej życie runęło w mgnieniu oka. Nie mogła się odnaleźć, potrzebowała ludzi do pomocy. Potrzebowała psychologów. A ja myślę, że potrzebowała najbardziej Boga. Nie wiem, czy się ktoś znalazł tam, żeby jej powiedział, jak naprawdę życie wygląda, jak się może poukładać. A Bóg powiada, myślę o waszym pokoju. Bóg zatroszczył się o moją i twoją, siostro, bracie, teraźniejszość. To jest coś więcej niż chleb powszedni. To jest coś więcej niż nasza odzież. To jest równowaga mojej duszy i ducha. Jak wielkim przywilejem dla człowieka wierzącego jest nie być obciążonym troskami codziennego życia. To pomyślicie, to ja pewno taki święty już jestem. Nie, ja jestem bardzo obciążony tymi różnymi rzeczami i potrafię się przez chwilę martwić i złościć się, i zgrzytać zębami. Ale potem sobie uświadamiam, jestem wierzącym. Jak ja Bogu nie zaufam, to nikt mi tu nie pomoże. Jezus dał taki komentarz takim troskom. Powiedział w kazaniu na górze. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? On skomentował to nasze życie. Nie troszczcie się. Ja wiem, czego potrzebujecie. Ja wiem, co wam dolega. Ja wiem, z jakimi trudnościami spotkacie się. A więc nie bójcie się. To jest bardzo ważna zachęta. W jakiejkolwiek formie by ten lęk się pojawiał, mamy zaufać, że Pan Bóg dba o nasze życie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A co ludzie wierzący też robią? Nie tylko niewierzący, ale ludzie wierzący. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne to my sobie sami załatwimy. Nie? To dobrze brzmi, dobrze wygląda. I my usiłujemy wiele rzeczy sami załatwić za Pana Boga. Czasami musimy zatrzymać się. Kiedyś Bóg do Samuela powiedział, wyjdź, a teraz zatrzymaj się, bo mam ci coś do powiedzenia. Nie pędź tak, bo chcę ci powiedzieć, kogo wybieram na króla. Trzecia rzecz, która z tego tekstu wynika. Bóg Panem naszego życia. Ludzie kurczowo trzymają się tej ziemi. No i to są właśnie te ich zachowania, ponieważ całym dziedzictwem ich życia jest ziemia. Poza nią nie widzą jakiegoś sensu życia, czy nie wybierają się w kierunku innego życia. Dla nas sensem życia jest Królestwo Boże, tylko Pana zastępów. Miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Tylko Pana zastępów. Dlatego rozpocząłem od tego stwierdzenia, że list Piotra jest tak zdominowany przez to stwierdzenie świętymi bądźcie. Wielu ludzi mogłoby powiedzieć, no teraźniejszość jakoś sobie zadbaliśmy, mam dobrą pracę, trochę oszczędności, mogę się czuć bezpiecznie. Ale bardzo często takie osoby nie zadbały o to, by swoją przyszłość zabezpieczyć. Kiedyś taka nieżyjąca już znana piosenkarka francuska Edith Piaf była osobą bardzo schorowaną, ale też ogromnie uzależnioną. Trzykrotnie była na odwyku. Ale ciągle swoich przyjaciół pytała, a co będzie ze mną, jak umrę? Ta sława, pieniądze, ten luksus, w którym żyła, życie w otoczeniu przyjaciół, którzy jej nadskakiwali, nic dla niej nie znaczyły, okazało się. Ją nurtowało jedno zasadnicze pytanie. Co będzie ze mną, gdy umrę? Wielu ludzi ma taką ulukrowany uśmiech, ale tak naprawdę gdzieś tam wewnętrznie zadają sobie to dramatyczne pytanie. Co zrobić, abym był pewien wieczności? My wiemy, że to tak niewiele trzeba, żeby być szczęśliwym, potrzebny jest nam Bóg. Tylko Pana zastępów. Miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią. My czasami możemy mieć takie uczucie lęku przed ludźmi, ale naprawdę bojaźnią, świętością dla nas jest Bóg. Jezus powiedział, że to jest tak bardzo ważne. Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. To ta znana nam wypowiedź Pana Jezusa. Marta była zatroskana o dzień dzisiejszy, o teraźniejszość, o to, co będzie na kolację. Maria wydawała się taką osobą z kolei beztroską, no taką trochę niefrasobliwą. No cóż, no, z samą duchowością się nie wyżyje przecież. Trzeba zadbać. Ale Pan Jezus odwrócił tylko tę zależność. Powiedział, ona wybrała dobrą rzecz. Zadbała o swój duchowy, emocjonalny stan. Jej stan duchowy pozwala jej na to, by patrzeć w teraźniejszość i w przyszłość ze spokojem. Że niewiele jej potrzeba. To, co jej jest potrzebne, Bóg zatroszczy się, da. Ja wiem, jakie macie potrzeby, powiada Pan Bóg. W innej sytuacji powiada, jednego ci brak, młodemu człowiekowi, który przyszedł i powiedział, Panie, co mam zrobić, aby do Królestwa Twego trafić, aby być zbawionym? A ja, Jezus mu powiada, jednego ci brak, przyjdź i naśladuj mnie. Poza tym powiedział mu, co ma jeszcze zrobić, z czym był bardzo związany. To tak jakby dziś, ja to tak parafrazuję trochę śmiejąc się. Zostaw telefon komórkowy i przyjdź mnie naśladuj. No i odszedł zasmucony. Bez tego się nie da żyć, zdaje się teraz. Bo teraz niedługo dzieci będą się rodziły z telefonem już w ręku. To jest niesamowite uzależnienie. Ale ten młody człowiek teoretycznie szukał odpowiedzi dla swojego przyszłego życia. Ale uznał, że to, co tu widzi, dotyka, ma większe znaczenie niż to, co jest tylko jakąś przyszłością, której nie widzi, nie może dotknąć. Ale, kochani, nie pozwólmy odstawić się życiu na boczny tor. On pozwolił, aby życie odstawiło go na boczny tor. On został w rozkroku, ja to powiadam. Chciał pójść za Bogiem, za Jezusem Chrystusem, a z drugiej strony to trzymało go, był związany. Wielu ludzi myśli, że sobie zawdzięcza właśnie cały swój status i poważanie i swoją reputację dzięki temu, co posiada. A to może w mgnieniu oka zniknąć. I co wtedy? A więc nie pozwalajmy na to, by być odstawionymi na boczny tor. Czwarta rzecz. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, skałą potknięcia dla obydwu domów. I wielu potknie się o nie i upadną. Brzmi jak tekst z Nowego Testamentu. Jezus stał się taką skałą potknięcia dla wielu, którzy go nie akceptowali, którym on przeszkadzał. Kiedy chcemy nasze życie uczynić świętym, oddanym Bogu, to nasze świadectwo będzie trafiało do ludzi. Ono nie będzie trafiało w próżnię. Dla tych, którzy odrzucą to świadectwo, Jezus stanie się kamieniem obrazu, ale dla nas On stał się opoką. Na niej budujemy, skałą naszego oparcia. Można zbudować dom na piasku, można zbudować na skalę, powiedział Jezus. Ten, kto nie buduje na tej opoce, uderza o ten kamień i nagle uderza w ścianę przerażony, że coś nie tak. Dla człowieka odrzucającego Jezusa Chrystusa ten kamień staje się taką ścianą, o którą się rozbija. Nas musi charakteryzować pasja, począwszy od estetyki, do wielkiej ewangelizacji. Od poczucia odpowiedzialności do troski. Dzisiaj, to nie tylko dzisiaj, to już od pewnego czasu tak się dzieje, że chrześcijanie zadowalają się osiągnięciem pewnych możliwości i granic. A, tyle mi wystarczy. O, takie chrześcijańskie życie osiągnąłem. Co tam będę się wychylał? Nie bądź taki nadduchowy, ci ktoś powie.
Ale świat nie zna takich granic. Świat się nie zatrzymuje. Wiecie, jak ich się wyrzuci oknem, jak wyrzucisz ich drzwiami, wejdą oknem, a jak nie, to przez komin. Jest taki autor Chesterton, opisywał w swojej książce różne historie, których dopuszczał się, robiąc psikusy swojej żonie, bo chciał, żeby to ich małżeństwo się nie znudziło. A to parasolkę związał żonie wewnątrz, jak był deszcz, wychodzi, chce otworzyć, nie może. A to mieli dom, nie wiem, albo on był szczupły, albo ogromny komin. Któregoś dnia przez komin wjechał do pokoju, wystraszył ją niesamowicie. Czasami nasze chrześcijaństwo musi być właśnie takim dynamicznym, szokującym, przebijającym tylko deklarację wartości. Deklarację, że o, jestem wierzącym, no to dobrze. Nie, czasami musimy przebić to i pokazać, kim naprawdę jesteśmy. Czy to moje życie z Bogiem jest równie ważne w niedzielę, czy też jest równie ważne w każdy inny dzień? A więc świat działa na swoją korzyść. My, chrześcijanie, również. Musimy działać i funkcjonować na korzyść Królestwa Bożego. Bo albo Bóg będzie naszą świętością, albo będzie przeszkodą. Albo naszą kryjówką, schronieniem, albo kamieniem blokującym nasze życie. Dlatego Izajasz powiada: dopilnujcie tego, abym był świętością i kamieniem, na którym wy będziecie budować swoje życie. Ten tekst jest dla mnie bardzo nowotestamentowy. Nie bójcie się, nie obawiajcie się żadnego sprzysiężenia, nie obawiajcie się żadnych przeciwności. Ja jestem z wami. Te słowa trochę tak brzmią jakby na wyrost może, ale ja chcę powiedzieć, to nie są słowa na wyrost. Bóg wie, przez co przeszliście, przez co przechodzicie i będziecie przechodzić. Ludzie różnie będą oceniać tę sytuację. Ale co Bóg powiada? I to jest kolejne stwierdzenie w 16 wersecie. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Gdzie czerpiemy naszą wiedzę? Gdzie zdobywamy wiadomości? Z telewizji, radia, gazet, internetu? Z telefonu, uczelni, szkoły? Tak, z tych wszystkich wymienionych przeze mnie możliwości korzystamy. Zdobywamy naszą wiedzę, uczymy się. Ale gdzie znajdujemy prawdę? A prawdę znajdziemy w Bożym Słowie. Wielu ludzi jest gotowych uwierzyć w dziwaczne teorie, a nie w fakty. Ludzie wierzą, że jak się złapiesz za guzik, widząc kominiarza, to ci przyniesie szczęście, a jak tam spluniesz, nie wiem, przez prawe czy przez lewe ramię, to też, a jak czarny kot ci przebiegnie drogę, to nieszczęście z kolei. Ja doświadczyłem czegoś takiego, już to kiedyś chyba opowiadałem, nie wiem tylko czy wam. Wyjeżdżam z PZU, przede mną jedzie człowiek, nie ma żadnego powodu, nagle zahamował gwałtownie, mało mu w tył nie wjechałem. Myślę sobie, no co jest, co się stało, coś. Patrzę, czarny kot przechodzi przez drogę i on nie ruszył, czekał tak długo, aż ja pojechałem. Sobie myślę, a ja wierzący, mogę sobie pojechać nawet przy jakim on chce kocie. Nie kot jest panem mojego życia, żebym się miał jego obawiać. A więc nasze świadectwo, nasza ufność jest bardzo ważne. Co jest źródłem naszej mądrości? Zabezpieczę wasze świadectwo. Pan Bóg powiada, jeśli będziemy żyć życiem godnym chrześcijan, on zadba o nasze świadectwo, on zabezpieczy to świadectwo, ono nie będzie skompromitowane, ono będzie świadectwem, które innych zachęci, byśmy ludzi przyciągnęli do Chrystusa. Ale on tutaj w tym wersecie powiada, że zapieczętuję naukę w moich uczniach. I to jest bardzo ważne. My też nie tylko chcemy być ludźmi wierzącymi, entuzjastami, idącymi za Panem, tak z entuzjazmem, z radością, nawróciliśmy się, czytamy Słowo Boże, miłe, ciepłe dla serca, ale on powiada, chcę, byście się uczyli też. I to akurat dziś usłyszałem, taki jest plan, że będziecie się uczyć. A więc nie jest tylko ważne świadectwo, ale też studiowanie
Słowa Bożego. Nasze świadectwo jest ważne. Przyciągnie ludzi. Nasze świadectwo życia ma ogromne znaczenie. Ale poznawanie zasad biblijnych, prawd służących naszemu duchowemu wzrostowi. Myślę, że to nie jest dobry sygnał, kiedy długoletni wierzący nagle zaskoczony, tak? A to jest w Biblii? A Pan Bóg tak powiedział? A to gdzieś ty był? Coś ty czytał? Czy czytała? Co z twoją Biblią? Zdarzają się takie sytuacje. Dlatego Bóg powiada, chcę was uczyć. Nawiedzę was. Będę was nauczał. Kiedy nasze świadectwo będzie mdłe, takie niezjadliwe, chłodne, to obawiam się, że ludzie nie przyjmą takiego świadectwa, więc nasze świadectwo ma być entuzjastyczne, radosne, mamy być ludźmi okazami takiego duchowego szczęścia, ale równocześnie Pan Bóg powiada, chcę, byście poznawali moje słowo. Ludzie w Berei nie tylko przyjęli apostołów, oni sobie mogą mówić, ale jest napisane, a oni codziennie badali, czy tak się sprawy mają. Nie bądźcie naiwnymi chrześcijanami. Jak wam ktoś coś wmówi, powie, to już temu wszystkiemu wierzymy. Taki niuans tylko. Bóg, jeden kaznodzieja tak stwierdził, powołał nas do przekazywania miłości. No, teoretycznie to tak. Tak by się wydawało, że to jest. Że Bóg nas powołał, byśmy przekazywali miłość. Ale to nie jest ewangeliczna prawda. Ewangeliczna prawda brzmi, Bóg nas powołał, abyśmy ludziom mówili o zbawieniu. Co z tego, że człowiek będzie poklepany po plecach i mu powiemy o miłości i powiemy, że Pan Bóg go kocha, jak on pójdzie do piekła. Bo mu nigdy nie powiedzieliśmy, że musi się nawrócić, że musi się odrodzić, że musi wyznać swój grzech. Bóg nas nie powołał do przekazywania miłości. Jak się nawrócimy, poznamy Pana Boga jako swego osobistego Zbawiciela, nikt nas nie będzie musiał namawiać, żebyśmy przekazywali miłość. Ona będzie z nas emanować. Ona będzie między nami tak mocno eksplodować, że będziemy zdumieni. Mnie na to stać? A ludzie powiedzą, jego na to stać? O, taki zimny, chłodny, taki wykalkulowany. Ale Bóg to zmienia. Najpierw musimy być ludźmi zmienionymi przez Pana Boga. Izajasz powiada, Bóg jest z nami. I możemy wyrazić to słowami Nowego Testamentu. I dzisiaj padł jeden werset, a ja więcej ich przeczytam. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. To, co Izajasz mówi i przestrzega. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pewno wiecie, skąd czytałem. 8 rozdział listu do Rzymian. Potraktujmy to zapewnienie Izajasza i apostoła Pawła. Bóg wie, przez co przechodzicie, Bóg wie, przez co przechodzimy, Bóg wie, przez co będziemy przechodzić, ale On powiada najważniejsze, nie nazwa, ale wiara w Jezusa Chrystusa. To decyduje, kim my naprawdę jesteśmy, jak ludzie nas postrzegają. Czy przyjdą posłuchać prawdy o zbawieniu, czy przyjdą posłuchać, jak się pokłóciliśmy trochę. Będziemy o to prosić Pana Boga, aby to słowo nie było dla nas osądem, ale było słowem, które poprowadzi nas w Jezusie Chrystusie ku nowym rzeczom. Nie obawiajcie się. Amen.